Świat się zmienia.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też pana Jakuba Tylmana, edukatora, zwolennika nowoczesnej edukacji i też chyba pierwszą osobę w Polsce, która wprowadziła szkoły bez zadań domowych. Był pan inicjatorem tej akcji.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Czy rzeczywiście tak było? Czy jest pan prekursorem
myślę,
tej
że tak nie
zacnej
było.
Idei?
Ja myślę, że inicjowałem tę akcję, ale już jestem o tym przekonany, że wielu nauczycieli w Polsce od lat nie zadawało dużo wcześniej niż zadziało się to u nas, więc absolutnie nie przypisywałbym sobie czegoś takiego, bo kiedy obserwuję teraz fora internetowe, to co się dzieje, wielu nauczycieli pisze jasno, ja już od 20 lat nie zadaję prac domowych i jest mi z tym dobrze, więc myślę, że dużo wcześniej przede mną już byli nauczyciele, którzy wiedzieli o tym, że zadawanie prac domowych, tych bezsensownych, tych z dnia na dzień, z lekcji na lekcję, czytaj strona 5, 10, 8, ćwiczenie 4, 5 czy 10, absolutnie mija się z tym, nic nie wnosi poza tym, że zabiera czas, frustruje całe rodziny i jakby deorganizuje ten system, tylko po to, żeby nauczyciel albo zajrzał, czy ktoś je ma, ale absolutnie nie sprawdził go jakościowo, bo na to absolutnie na 45 minut lekcji przestrzeni nie ma czasu.
No tak, to wszyscy zachłysnęliśmy się jednym z pierwszych oświadczeń minister edukacji, pani Barbary Nowackiej, która zapewniła, że od kwietnia prace domowe znikają, to znaczy właściwie one zostają, ale są bez ocen. I zaczęła wyjaśniać te szczegóły, no bo też środowisko się trochę podzieliło, też poczytałam trochę fora internetowe i część nauczycieli entuzjastycznie przyjęła pomysł nowej pani minister. Natomiast jest też taka grupa, która mam wrażenie trochę się przestraszyła, że jak to teraz co, no bo też być może jest tak, że te zadania domowe to jest część pracy, którą nauczyciel powinien wykonać na lekcji.
Znaczy to pewnie w wielu miejscach tak jest, ale no, boimy się nowych rzeczy. Powiedzmy sobie szczerze, że zadania domowe towarzyszą nam od kilkudziesięciu lat. Zarówno ja, pani, jak i wielu naszych słuchaczy, ich rodzice pamiętają prace domowe i trudno jest wyobrazić sobie, że może się ten model szkoły zmienić, że może przyjść dziecko i w końcu nie mieć obowiązku wykonania jakby pewnej pracy zleconej w domu. I to jest to, czego się boją też rodzice. Boją się tego, czy aby na pewno w cudzysłowie ogromnym nie będziemy mieli głupszych dzieci, ale nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że wiele dzieci nie potrafiło tych zadań zrobić. Sięgało po internet, po sztuczną inteligencję, po gotowe aplikacje, które rozwiązywały testy z matematyki, radziły sobie z tym świetnie i absolutnie to nic nie wnosiło, bo ja uważam, że w szkole jest miejsce na pracę domową, ale taką mądrą, taką, na którą jest czas. To są jakieś często działania grupowe, projekty, które dużo innych kompetencji uczą młodych ludzi, a nie takie, które mają być jakby uzupełnieniem ćwiczeń. My musimy pamiętać, że w polskiej szkole musimy realizować podstawę programową, a nie podręczniki ćwiczenia, bo często w tych podręcznikach, w tych ćwiczeniach jest więcej niż musiałoby być i często one są bardzo bogate, urozmaicone, by były atrakcyjne i co nie do końca musi tak być. Nauczyciel sam może prowadzić ten proces, nie musi absolutnie się tym opierać i to, że kilka ćwiczeń nie zostanie wykonanych, czy kilka zadań zostanie ominiętych, tych, które miałyby zadane, świat się naprawdę nie zawali. A idąc dalej, moglibyśmy rzec, że zamiast zadawać pracy domowej i nawet jej nie zweryfikować, czy ona została wykonana prawidłowo, można ten czas poświęcić na wykonanie jednego zadania, chociażby wspólnie przy tablicy.
No tak, jakbyśmy się trochę zagłębili w propozycję zmiany prac domowych, podejścia do prac domowych i do zadań, to różnie to się układa w różnych grupach wiekowych, bo na przykład minister Nowacka proponuje odejście od prac domowych manualnych w klasach 1-3, które zazwyczaj wykonywali rodzice. Dodała też, że nie dzieci, a rodzice byli oceniani za tę pracę i ich możliwości i zaangażowanie, że to była fikcja, że w 90% te maluchy nie radziły sobie jeszcze z takimi pracami manualnymi i ocenianie faktycznie zdolności manualnych tak małych dzieci, no wydaje mi się też trochę no nie na miejscu, nieadekwatne do wieku.
Tak, i to nie ocenianie prac manualnych, czyli plastycznych, technicznych i każdych innych, które będą niezależnie, czy to będą klasy 1-3, czy klasy 4-8, to zawsze traci sens, kiedy oceniamy pracę, którą ktoś wykonywał w domu, bo w wielu przypadkach, tak jak zostało to powiedziane, ta praca nie została wykonana samodzielnie i wtedy kogo ocenić. Ja w ogóle to jestem zwolennikiem tego, aby te wszystkie przedmioty artystyczne zmienić i zreformować system, aby te przedmioty były po prostu zaliczane, a nie oceniane, bo trudno oceniać talenty, umiejętności, umiejętności artystyczne młodych ludzi, tak różnorodne i jeszcze zachować przy tym sprawiedliwość? Czy nie lepiej, nie wygodniej byłoby po prostu, gdyby te przedmioty były zaliczone, uczeń uczęszczał, robił, wykonywał zadania, a każdy oczywiście na miarę swoich możliwości, tych artystycznych możliwości. Ale to już tak odbiegając jakby od tematu zadań domowych, wracając, jak najbardziej, to jest bardzo słuszna uwaga, że nie będziemy już oceniać tych prac domowych i najczęściej tych prac manualnych, których nie wykonywali sami dzieci. Oczywiście nie generalizujemy, bo są przypadki dzieci, które robiły same i robiły je piękne, ale to jest ten odsetek procentowy niewielki.
Zastanawiam się, jak jest z wychowaniem fizycznym. Zawsze też to budziło jakieś moje kontrowersje, że oceniane były dzieci, które miały różne predyspozycje, nie
Różne
potrafiły
figury
wykonać tego,
wagi, dokładnie tak.
tak, jakiegoś skoku przez kozła. No, można by tutaj podać wiele różnych aktywności fizycznych. No, to też nie zachęcało do WF-u, który ogólnie jest raczej nielubianym przedmiotem. Nie wiem, z czego to wynika. Czy po prostu te lekcje są źle, w nudny sposób prowadzone, czy właśnie ta ocenialność poszczególnych uczniów, nie
Ma
wiem, co
się
jest
też duża
źródłem.
krępacja własnego ciała, tego, że trzeba
No
się
więc
przebrać,
właśnie.
ubrać w inny strój. Są to rzeczy, które niektórych uczniów, którzy nie wierzą w siebie i mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, powoduje, że oni na te lekcje nie uczęszczają chętnie i nie chcą je wziąć. Druga sprawa jest ta, o którym pani powiedziała, czyli te wszystkie aspekty umiejętności wykonywania, czy też predyspozycji do wykonywania. Mamy w tej chwili wiele uczniów i uczennic o różnej masie. Niektórzy borykają się z problemami psychicznymi, inni z problemami dotyczącymi własnej wagi i akceptacji jej, a to są niestety lekcje, które bardzo mocno pokazują te wszystkie, że tak powiem, często kompleksy młodych ludzi, i oni niechętnie w nich biorą udział.
Wracając jeszcze do zadań domowych, do prac domowych, tutaj, jak podkreśliła Nowacka, w klasach 4-8 oczywiście można dać uczniom jakąś pracę domową, ale jest to absolutnie dobrowolne zajęcie. Może taki uczeń popracować w domu, natomiast nie powinien być za to oceniany. Bo jak ktoś chce się rozwijać, czy chce rzeczywiście pogłębiać wiedzę, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Ja też mam takie wrażenie, że jak dziecko ma taką ambicję do szukania głębszej wiedzy, to niezależnie, czy to będzie zadanie domowe, czy nie, ono to po prostu zrobi. Pod warunkiem, że będzie zainteresowane.
Ja też tak uważam, a ci, którzy nie mają tej ochoty na poszukiwanie i zdobywanie tej wiedzy, oni tego zadania też nie wykonają, tak? Nawet gdyby ono miało być ocenione, bo wykona je ktoś za nich albo przy pomocy kogoś bądź jakichś nowoczesnych form komunikacji. Więc jakby absolutnie się z tym zgadzam. Ja ten pomysł popieram, kibicuję mu i mam nadzieję, że on zostanie bardzo dobrze przekazany, bo musimy pamiętać, że jak każda grupa społeczna, która dotknięta jest jakąkolwiek zmianą, powinien przy tym być duży proces wspomagania. I o tyle, kiedy mi mówi się o tym łatwo, bo my od 5 lat w zasadzie nie zadajemy takich prac domowych, to wielu nauczycieli potrzebuje pewnie wsparcia, potrzebuje rady, zapytać się może jakichś nowych modeli prowadzenia zajęć, form. I myślę, że tutaj powinno być organizowane dla tych nauczycieli konferencje czy jakieś spotkania, które będą wspomagały ich w tej nowej rzeczywistości, która od kwietnia ma się u nas pojawić.
A jak pan ocenia zdolności uczniów do przyswajania materiału z czasów, kiedy te zadania domowe były zadawane? Myślę teraz tutaj o pana placówkach. I od momentu, kiedy zdecydowali się państwo nie zadawać, czyli 5 lat to już jest kawał czasu, można coś zobaczyć. Czy na przykład testy dobrze zdawali uczniowie? To w ogóle oddzielny temat, ale może nie na dzisiaj. Czy to w
Tak, znaczy
jakikolwiek sposób
my
wpłynęło na ich zdolności poznawcze i przede wszystkim na wiedzę?
na pewno wpłynęło to na to, że mamy szczęśliwsze dzieci. To są dzieci, które przychodzą chętnie do szkoły, które mają większą chęć przebywania tu i mniejszy strach przed tym, że przyjdą i otrzymają ocenę niedostateczną, bo czegoś nie zrobiły, bo czegoś nie mają, czy i w jakiś sposób zostaną za to ukarane. Więc zauważyliśmy na pewno to. Kiedy przeprowadziliśmy badania, mniej więcej w połowie tego okresu, kiedy pytaliśmy zarówno uczniów, jak i rodziców o zadowolenie z tego projektu, i to zdecydowana większość uczniów i zarówno rodziców zaznaczyła, że ich dzieci chętniej chodzą do szkoły, mają większą motywację, by rano wstać i towarzyszy im mniejszy strach. I to chyba było ponad 95% rodziców, które tak zaznaczyło. I przede wszystkim dzieci, które zauważyły poprawę i zdobycie większej przestrzeni czasowej na uczenie się i podnoszenie wiedzy z tych przedmiotów, które im do tej pory szło im słabiej, ale nie mieli czasu z uwagi na to, że po powrocie do domu czekało na nich bardzo duży stos prac domowych i nie wystarczało już absolutnie czasu i siły na to, by zająć się czymś, co wypada słabiej. Więc to są te elementy, które my zauważyliśmy podczas tych naszych 5 lat.
No przede wszystkim też brakowało czasu na odpoczynek i to jest dość istotne w momencie, kiedy
Tak, realizacja
nie
swoich
będzie tych
marzeń,
zadań
pasji, jakby
domowych.
o tym w
Tak,
ogóle nawet
tak.
nie wspomniałem. To jest kluczowe i oczywiste i ważne, że wielu z tych uczniów po prostu ma możliwość realizacji swoich marzeń, pasji. Nie odbywa się to kosztem niezrobionych prac czy narażania się na jakiekolwiek inne konsekwencje.
No miejmy nadzieję, że to rzeczywiście zostanie wdrożone w życie od kwietnia, tak jak zapewniała minister Nowacka i dzieci poczują ulgę. Pewnie trzeba będzie trochę czasu, żeby zobaczyć, jak to wszystko się układa. Kolejna bardzo ważna rzecz, deklaracja pani minister, to odchudzenie podstawy programowej. No dzieci są naprawdę przemęczone. Ogrom nauki, kto ma dzieci, czy kto ma wnuki i widzi, ile te dzieci muszą poświęcić czasu i jaki duży materiał zgłębić, no to jest niepojęte.
Zdecydowanie tak i cieszę się, że to jest jeden z pierwszych ruchów, które pani minister zabrała się. Ważne, żeby to zrobić mądrze i z głową, ponieważ mieliśmy już takie historie, że odchudzano podstawy programowej i zabrano na przykład z matematyki z podstawy programowej elementy, które były potrzebne do tego, aby omawiać je na lekcji fizyki, a tam je zostawiono. Więc mieliśmy już przeróżne historie z odchudzaniem podstaw programowych, więc ważne, żeby to zrobić mądrze i tak, aby to było skorelowane i aby potem nie okazało się, że zostało to źle zrobione, ale jest to potrzebne i cieszę się, że to nastąpi już od 1 września. Choć nie ukrywam, że czekam też już na propozycję i ten model, który pani minister chce od 2026, czyli ten, który dotknie już głębsza, no, można rzec, rewolucja i ten schemat polskiej szkoły, można powiedzieć, napisany trochę od nowa. On jest niebywale potrzebny, ale podjęcie tych interwencyjnych działań, jakim jest odchudzanie podstawy programowej, jest też na pewno potrzebne. Ale pamiętajmy, że pośpiech nie jest jakby dobrym doradcą i że aby to wszystko było zrobione mądrze z głową i w konsultacji społecznej, bo nie zapominajmy, że wspaniali nauczyciele i nauczycielki mają dużo do powiedzenia i będą w stanie ogromnie pomóc przy realizacji wielu tych zadań, bo oni są tym ogniwem, które spotyka się z dziećmi codziennie, wiedzą, co im doskwiera, wiedzą, co jest niepotrzebne, wiedzą, co jest jak najszybciej możliwe do usunięcia, więc ważne jest, aby była przestrzeń na ten dialog.
Tak, pytanie też, czy odchudzona zostanie biurokracja, do której zmuszeni są nauczyciele. Naprawdę oni bardzo, bardzo są niezadowoleni i cierpią, kiedy mają wypełniać jakieś ilości tabelek, no, zajmować się właśnie, tak jak powiedziałam, tym całym procesem biurokratycznym. Czy to też należałoby
Fajnie,
odchudzić?
oczywiście, że tak. Jakby, no, każda zmiana, która poprawi warunki pracy, a ta niebywale je poprawi i ułatwi, jest potrzebna i konieczna. Tylko wszystko trzeba zrobić mądrze. I ja nie jestem fanem podejmowania tych decyzji, które mają być takie na już, bo wiem, że wielu nauczycieli liczy dni, pani minister, i mówi, minęło już miesiąc, minęło już za chwilę dwa, a nadal się nic nie zmieniło. No, z całym szacunkiem dla wszystkich, ale no, nie obudzimy się w nowej pięknej rzeczywistości, niezależnie kto tym ministrem edukacji będzie i czy nie zaprojektuje go dla nas sztuczna inteligencja, dopóki też sami nie podejmiemy trudu o odmiany tej polskiej szkoły i musimy pamiętać, że urząd ministra będzie nam tylko pomagał i nie powinien nam przeszkadzać w tej zmianie, a tę zmianę będziemy tworzyć my na dole. Dlatego to jest ważne, żeby też nie wymuszać tego pośpiechu w niektórych decyzjach, bo lepiej coś zrobić później, a żeby to było przemyślane, żeby nie trzeba było tego wielokrotnie potem zmieniać, bo okazuje się, że jednak ten pośpiech nie był najlepszym doradcą, o czymś zapomniano, coś pominięto, więc ja zawsze jestem tutaj zwolennikiem tego, że może lepiej trochę później, ale konkretniej, sensowniej i dobrze.
Zwłaszcza, że pracy jest bardzo dużo. Tutaj magiczna różdżka niczego nie zmieni. Praca u podstaw, praca organiczna to jest chyba właściwe określenie do całego procesu, który będzie długi, żmudny i pewnie z różnymi kryzysami, ale miejmy nadzieję, że polska szkoła przez to przebrnie i faktycznie po pierwsze ta podstawa programowa jakoś się ugruntuje, będzie odchudzona, młodzież trochę odetchnie i nabierze więcej radości życia. To jest ważne, ale też chęci do nauki.
Dokładnie tak i myślę, że do tego powinniśmy zmierzyć, jakby żeby polska szkoła przestała kojarzyć się z czymś, co jest złe, a jest konieczne, tak, że trzeba tam pójść, bo tak trzeba i jest się tam tylko dlatego, że trzeba tam być. Wspaniały model będzie szkoły taki, do której uczeń będzie chciał przyjść, będzie mu się tam podobało, będzie tam fajna energia, fajni ludzie i fajny czas na relacje, piękne historie, przyjaźnie i miejsce, w którym ta wiedza będzie zdobywana w sposób, który będzie bardzo przyjazny i który uczniów będzie zachęcać do tej nauki. To jest, można rzec, wymarzony model polskiej szkoły, ale bardzo bym chciał, żebyśmy w tą stronę zmierzali i pokazali, że to mimo wszystko jest możliwe. Ale do tego potrzeba nie tylko magicznej różdżki pani minister, ale przede wszystkim chęci do zmiany i pracy wszystkich środowisk, jakim są nauczyciele, rodzice i uczniowie, bo żadna zmiana nie odbędzie się w polskiej szkole bez tych najważniejszych organów polskiej szkoły: uczeń, rodzic i nauczyciel.
Mówił pasjonat nowoczesnej edukacji, pan Jakub Tylman. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Bardzo również dziękuję.
Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.